Kochani, dzisiaj nowy rok, po wczorajszym Sylwestrze rozumiem, że wielu jest zmęczonych i także dzisiaj jest ten jedyny raz w roku, gdzie można zasnąć na kazaniu i będzie to wybaczalne i zrozumiałe, także jak was sen morzy, to się nie bójcie. Kochani, Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Czytamy sobie dalej to, co Mateusz, tak jak Mateusz opisuje przyjście Pana Jezusa, Króla Królów, jego, czytaliśmy o jego narodzinach, o tym, co temu towarzyszyło. Teraz czytamy taki kolejny, o kolejnym etapie, o tym, jak coś się zmienia, coś staje się ze starego nowym. I tak jak dzisiaj myślimy o nowym roku, to też możemy pamiętać właśnie w taki sposób. Dlatego, że będziemy czytać o Janie Chrzcicielu, jego służbie i też chrzcie samego Jezusa. Więc zacznijmy od... Będziemy dzisiaj czytać od 1 do 17 wersetu, ale takimi kawałkami. Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na pustyni judzkiej. Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza. Głos wołającego na pustkowiu: przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści, opasywał się skórzanym pasem, a żywił szarańczą i miodem dzikich pszczół. Więc mamy taki krótki opis Jana, tak? Mateusz używa tutaj jakby dwóch takich koncepcji czy myśli ze Starego Testamentu. Po pierwsze cytuje Izajasza, po drugie mówi o tym, jak wyglądał Jan i nawiązuje do tekstu z Księgi Malachiasza, do ostatnich wersetów Księgi Malachiasza, czyli ostatniej księgi Starego Testamentu, tak? Jeżeli otworzymy ostatnią księgę Starego Testamentu, to czytamy w dwóch ostatnich wersetach, czytamy takie słowa: oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Tak? I Mateusz używa najpierw Izajasza. I wiecie, w tych dwóch rozdziałach, w Malachiaszu i Izajaszu, są takie dwie koncepcje. Po pierwsze, Izajasz mówi: oto koniec kary. Izajasz prorokuje o czasach, kiedy Izrael ma powrócić z Babilonu, tak? Z wygnania, na które został przez Boga, którym został ukarany za swoje bałwochwalstwo. Izajasz mówi: oto kończy się kara, nadchodzą dni, że powrócicie do swojej ziemi, że przyjdzie wielkie błogosławieństwo, że Pan Bóg wszystkie swoje obietnice, które wam dał, ostatecznie wypełni. I w tym kontekście jest ten werset mówiący o wołającym na pustkowiu: przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. I ten werset nawiązuje do takiego zwyczaju w starożytności, wiecie, kiedy wielki król podróżował, to poniżej jego godności było poruszać się z zakrętami, przez jakieś górki przechodzić, więc kiedy król Babilonu, czy król Asyrii, czy jakiś inny wielki władca starożytnego wschodu gdzieś się wybierał, to najpierw szła rzesza robotników, która wyrównywała drogę, budowała tak zwaną drogę królewską. I to ta droga nie mogła zakręcać i nie mogła gdzieś tam po górach. Oni wszystko rozkopywali, każde wzgórze, wyrównywali każdy zakręt po to, żeby król godnie, z taką godnością mógł podróżować i nie musiał gdzieś tam jakby manewrować, tak, w tym wszystkim. I o ten werset jakby do tego obrazu się odnosi, tak, że oto przychodzi król. Trzeba wyrównać każdą górkę, trzeba wyrównać każdy zakręt po to, żeby mógł przyjść właśnie w taki dobry sposób. I druga koncepcja, ta właśnie z księgi Malachiasza, ten rozdział w księdze Malachiasza mówi: tak, przyjdzie Pan, przyjdzie wielki dzień wypełnienia Bożych obietnic, ale mówi ale będzie jedno ale. Ten dzień będzie również dniem sądu. Ten dzień będzie również dniem oczyszczenia. Będzie dniem, w którym pewne rzeczy będą musiały zostać zniszczone po to, żeby nowe rzeczy mogły się rozpocząć. I takimi dwoma koncepcjami operuje Mateusz. I po pierwsze cytuje Izajasza, po drugie nie nawiązuje bezpośrednio do Malachiasza, ale właśnie opisując Jana mówi o Eliaszu. Tak? Jeżeli czytaliście Stary Testament, Księgi Królewskie, to tam jest mowa o Eliaszu, jednym z wielkich proroków Izraela. I Eliasz właśnie wyglądał tak jak Jan. Czy w ogóle prorocy generalnie często wyglądali tak jak Jan, więc nosili proste ubrania z sierści, zwłaszcza Eliasz tak wyglądał. Żywili się w prosty. Eliasz mieszkał na pustyni. Pamiętacie tę historię? Musiał się chować często przed Achabem, przed Jezebel, tak? Dla których głosił sąd Boży, za to oni próbowali go złapać i zabić, więc żyjąc na pustyni żywił się, Bóg żywił go przez ptaki, przynosiły mu tam jedzenie, tak, różne te historie, ale żywił się w bardzo prosty sposób. I Żydzi wierzyli, czy czytając tą księgę Malachiasza, wiedzieli, że uważali, że przyjdzie Eliasz. Zanim przyjdzie Mesjasz, najpierw przyjdzie prorok Eliasz. I wiemy, że Pan Jezus sam w Mateusza 11 rozdziale i w 14 wersecie powiedział, że Jan był Eliaszem, że Jan był właśnie tym Eliaszem, którego Żydzi oczekiwali. Tak więc koncepcja oczyszczenia. Oto przychodzą obietnice, ale razem z nimi przyjdzie oczyszczenie. I wiecie, oczyszczenie jakkolwiek może brzmieć dobrze, z jednej strony dla nas, to z drugiej strony może być procesem bolesnym, tak? Może być procesem, który nie jest łatwy do zaakceptowania. Wiecie, jak ktoś jest bardzo brudny i skołtuniony, to jak bardzo przyjemna byłaby kąpiel i czesanie, tak? Raczej uważa się, że kąpiel i jak cię czeszą, to zwłaszcza może to widzę, bracia się śmieją, może bardziej kobiety lubią, jak je czeszą, chodzą do fryzjera tam, żeby ktoś uczesał i sprawia to przyjemność. Ale jak masz kołtuny i jesteś brudny, to żadnej przyjemności z tego nie będzie. Będzie ból. Znaczy, przyjemność może będzie na koniec, tak? Ale na pewno całej procedurze najpierw towarzyszyć będzie ból i niezbyt to będzie przyjemne. I takim procesem też jest oczyszczenie. Dlatego, że zaraz będziemy o tym czytać, to oczyszczenie musi być prawdziwe. Musi sięgać do głębi serca człowieka. Inną rzeczą, dla której właśnie Jan czy Eliasz musiał przyjść, było to, że Jan był takim ostatnim ogniwem Starego Testamentu, które miało łączyć to, co miało nadejść w Nowym Testamencie. A miały nadejść rzeczy nowe i inne, tak? Te Boże obietnice dane Izraelowi, Izraelici w ciągu wieku, wiecie, mamy taką tendencję jako ludzie, żeby wszystko przypisywać sobie, tak? Czyli jak ktoś coś dobrego obiecał, to mi obiecał coś dobrego, tak? I tak samo oni mieli. Oni uważali, że wszystkie te obietnice dotyczą ich, wszystkie te obietnice wypełnią się na nich i oni odziedziczą to Boże Królestwo, oni odziedziczą wszelkie błogosławieństwa tego Królestwa, a ci różni brudni poganie, to już tam, to się zobaczy, tak, co z nimi będzie, a że są grzeszni, to pewnie nic dobrego ich nie czeka. Natomiast tak jak Paweł argumentuje wielokrotnie później w Nowym Testamencie, zresztą wszystkie księgi mówią o tym, że te obietnice były dla wszystkich, one były dane dla Izraela i dla pogan i dla wszystkich ludzi. Żydzi tego nie doceniali, ale Jan miał być tym ogniwem, które miało spajać te dwie rzeczy. To nie miało być coś zupełnie nowego, coś zupełnie, czy Jezus nie miał przyjść i robić czegoś jakby bez związku z tym, co już było. Ale to wszystko miało być razem. I ten werset, tak jak sobie myślę, werset z Malachiasza ostatni, który mówi, że ten Eliasz zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym nie musiał ziemi uderzyć klątwą. Więc myślę, że ten werset mówi o tym właśnie, że o spojeniu czegoś, co jest prawie takie samo, a jednocześnie bardzo różne. Tak? Jeżeli pomyślimy o ojcach i synach, to myślimy o dwóch pokoleniach. I pomyślcie sobie, z jednej strony, no ci, zwłaszcza ci z nas, którzy mają synów, tudzież córki, bo to nie ma wielkiego znaczenia, możecie sobie pomyśleć, że z jednej strony w tych naszych dzieciach oni są tak podobni do nas, że to jest niesamowite z jednej strony, a z drugiej strony są tak bardzo różni od nas, że też jest to niesamowite. Są kimś zupełnie innym, tak? Ale z drugiej strony, jak patrzymy na nich, to widzimy siebie wielokrotnie. Oni tego nie widzą najczęściej na początku, oni to dopiero z latami zaczynają odkrywać. Potem się po koło 40 człowiek zaczyna łapać za głowę i mówić: o Boże, jak ja jestem podobny do moich rodziców, tak? Jak ja widzę swojego tatę czy swoją mamę jakby w sobie samym. Ale jak się ma te lat 15, 20, to oni sobie myślą: o nie, ja nigdy taki nie będę. Czy my sobie myśleliśmy też, tak? Nigdy nie będę jak moja mama, nigdy nie będę jak mój tata. Ja będę zupełnie inny i jakiś tam uważają się za zupełnie kogoś innego. Natomiast z czasem zaczynają odkrywać, że jednak jak wiele jest tego wspólnego, ale jednocześnie są kimś zupełnie, zupełnie innym. I tak w ten sposób też związany jest ten Stary Testament z Nowym Testamentem. Tak? Z jednej strony to jest tak jak dwa pokolenia związane ze sobą. Z jednej strony jest tak wiele wspólnego między tymi rzeczami, a jednocześnie ten Nowy Testament, czy to, co przyniósł Jezus, jest tak zupełnie inne od tego, o czym czytamy w Starym Testamencie. Choć jednocześnie jest zupełnie takie samo, tak? I z taką służbą Jana miało być właśnie połączenie tych dwóch rzeczy, bycie takim mostem między tym, co stare, prorokami Starego Testamentu, tym, co się działo królami Izraela i narodem Bożym jako Izraela i tym, kim miał być Jezus, nowym Izraelem, nowym Bożym narodem, w którym miał, jak mówi list do Efezjan, wszystko zjednoczyć. W Chrystusie wszystko miało być zjednoczone w jedno, tak? I poganie, i Żydzi, wszystko miało, czy zjednoczyło się w jeden Boży naród. Także tymi pojęciami, takimi obrazami operuje tutaj Mateusz. I teraz przeczytajmy sobie dalej, od 5 wersetu do 10 wersetu. Więc kiedy Jan mieszkał na pustyni, żywił się miodem i szarańczą, schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. A gdy zobaczył, że wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi na chrzest, powiedział: wy pomioty żmij, czy ktoś wam doradził, aby uchronić się przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc godny upamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Kochani, wydaje się, że wielu ludzi przychodziło do Jana. Tak? Wielu ludzi, przypuszczam, w tamtym okresie, tak jak i dzisiaj, kiedy coś zaczyna się dziać takiego niesamowitego, kiedy jest jakieś poruszenie, tak? Jan był takim poruszeniem. On był po wielu, wielu wręcz wiekach nieobecności takich proroków Starego Testamentu, nagle objawił się prorok, tak? Nagle objawił się ktoś, kto wygląda jak prorok, zachowuje się jak prorok. Nie wiemy, co Jan dokładnie robił. Wiemy, czytamy, że miał swoich uczniów, tak? Później, że to była jakaś taka grupa też, którą później Jan odesłał do Jezusa, ale coś się zaczęło dziać. Nagle zaczynało zbiegać się ludzie, tak? Bo coś się dzieje, bo jest jakieś Boże poruszenie, bo jest jakaś nadzieja, że być może właśnie oto jest jakieś takie coś, co gdzie Bóg będzie działał. Problem wygląda na tym, że wielu z tych ludzi przychodziło tam bardzo nieszczerze. I znowu, jest to nasza ludzka natura, że kiedy dzieje się coś takiego wielkiego, poruszającego, zbiegnie się mnóstwo ludzi, ale tak naprawdę niestety z reguły tak bywa, że część z tych ludzi nie jest tam ze względu na samego Boga, ale przychodzi ze względu na dużo różnych innych rzeczy. I tak wygląda, że przychodzili faryzeusze i saduceusze, tak? Czyli były to dwa stronnictwa, takie polityczno-religijne. Faryzeusze twierdzili, że trzeba wykonywać prawo w każdym szczególe, zachowywali tam 600 ileś przykazań i drobnych jakichś takich właśnie rzeczy, które trzeba było robić. Saduceusze z kolei byli takim dzisiaj byśmy powiedzieli liberalnym skrzydłem, oni byli za tym, żeby się dogadywać z Rzymem, to byli raczej bogaci ludzie, wpływowi, taka arystokracja w większości była sadyceuszami. I to były dwa stronnictwa, które rządziły Izraelem. I oni zobaczyli, że coś się dzieje. Pojawił się prorok, idą do niego ludzie, najpierw poszli ludzie. To też z reguły tak bywa, tak, że najpierw idą ludzie, później jak tam jest dużo ludzi, to i władza tam pójdzie, bo władza musi być tam, gdzie się coś dzieje, tak, i gdzie są ludzie. I poszli też, i nawet przypuszczalnie wyznawali grzechy. Ale Jan, patrząc na nich, widział, że wiele z tego nie jest prawdziwe. Wiele z tego jest sztuczne, wiele z tego jest udawane, wiele z tego jest robione pod, jak to my mówimy dzisiaj, pod publikę, tak? Po prostu po to, żeby ludzie widzieli. Dlatego traktował ich bardzo ostro, tak? Mówił im, że plemię żmijowe, tutaj nie łudźcie się i tak dalej, siekiera już przyłożona do korzeni. Jan mówił, słuchajcie, odrodzenie, czy kiedy to czytamy, Jan próbował, to co im przekazać próbował, było to, że takie odrodzenie musi być prawdziwe, musi być wewnętrzne. Nie? To nie chodzi o wyznawanie, to nie chodzi o jakieś obrzędy, jakieś zewnętrzne rzeczy, ale tak naprawdę we wszystkim chodzi o serce, o to, co się dzieje wewnątrz człowieka, tak? I my też jako ludzie mamy tendencję czasami robić pewne rzeczy na zewnątrz, tak? Żeby inni widzieli i żeby innym się podobało być może. Natomiast tak naprawdę ważne jest to, co dzieje się, wewnątrz. I Jan im mówi, owoc waszego życia będzie jedynie prawdziwym znakiem tego, czy wasze wyznawanie grzechów, przyjmowanie tego chrztu janowego, czy to rzeczywiście miało znaczenie. On powie, po owocu, wydajcie owoc godny upamiętania. Tak? Wszelkie drzewo, które nie wyda owocu, będzie wycięte. Bo tak naprawdę to musi być prawdziwe. Jan mówi im, nie myślcie, że to, że jesteście dziećmi, że nazywacie się synami Abrahama, zmienia coś w rzeczywistości waszego życia. Dlatego, że znowu Żydzi wtedy, my często, nam się tak wydaje, że Żydzi byli taką religią zdobywania zbawienia przez dobre uczynki. Najprawdopodobniej nie. Kiedy dzisiaj badamy, czy różni archeologowie wykopują różne świadectwa pisane i patrzą na nie, to widać, że Żydzi najprawdopodobniej wcale tak nie myśleli. Wcale nie myśleli o tym, że przez uczynki zasługują na jakąś Bożą szczególną łaskę. Oni bardziej uważali, że ponieważ są narodem wybranym, ponieważ są dziećmi Abrahama, to dziedziczą obietnicę, natomiast uczynki i prawo są tylko świadectwem tego, że są narodem wybranym. Czyli dla nich było, jak rozpoznać naród wybrany? Przez to, że zachowuje zakon, przez to, że zachowuje pewne prawa dotyczące jedzenia, obrzezania, jakichś rytuałów, które trzeba robić. Po tym poznacie Boży naród, mówili, ale Bożym narodem są tylko dzieci Abrahama i w tym mieli swoją nadzieję. I Jan im mówi, słuchajcie, nie, wasze przekonania na temat tego nie są ważne. Ważne jest to wydawanie owocu. I my, kochani, dzisiaj też często musimy badać swoje serce, tak? Na czym my naszą ufność i nadzieję kładziemy, w czym pokładamy, tak? Bo znowu, kochani, w kościołach no, walczymy z tym, tak? Jedni mówią, to jakby w tym kościele naszym rzymskim, który nas otacza, ludzie mówią, o, ja byłem ochrzczony. Byłem ochrzczony, więc jakby w czym problem? No, jest problem, bo nie chrzest nas zbawia, tak? Tak samo u baptystów. Chrzest u baptystów też nie jest gwarancją niczego. Nie włącza człowieka naprawdę do Bożej rodziny. Jest symbolem pewnym. Jest nie tylko symbolem, jest czymś głębszym, ale samo mówienie, ponieważ byłem ochrzczony w takim czy w innym kościele, to jestem, należę do Boga, jestem Bożym narodem, jest tak samo fałszywą nadzieją, jak ta nadzieja Żydów, że byli synami Abrahama. Jeszcze inni powiedzą, o, ja jestem Bożym narodem, bo modliłem się modlitwą grzesznika tak zwaną. Tak? Wyznałem, że jestem grzeszny, poprosiłem Pana Jezusa, żeby zamieszkał w moim sercu. I to było 30 lat temu. Od tego czasu jakby niewiele się w moim życiu zmieniło, ale pamiętam, że była taka modlitwa, więc więc jestem. Też nie jest to prawda. Sama modlitwa, jakakolwiek ona była, jakkolwiek jest potrzebna, jest dobra, ona nie powoduje tego nagle, że jesteśmy Bożym narodem, że jesteśmy kimś innym. Tak samo ani duchowe doświadczenia. Ktoś mówi, o, przeżyłem kiedyś jakieś duchowe doświadczenie, dlatego uważam się za zbawionego. Ani dary, które wyglądają jak duchowe, wcale nie muszą być tego świadectwem. Ani wyznawanie jakiejś teologii. Ja powtarzam się może w tym wszystkim, ale uważam, że to jest ważne, bo te rzeczy nie świadczą o tym, kim jesteśmy. Te rzeczy nie świadczą o tym, kim jesteśmy. Co świadczy o tym, że jesteśmy Bożym narodem? Zaraz będziemy mówić o tym, ale to wskazywał na to Jan. Owoc, prawdziwy owoc upamiętania, pokuty, prawdziwy owoc tego, że przychodzimy do Boga. Co oczywiście nie znaczy, że stajemy się święci, tak? Że stajemy się bezgrzeszni, święci, kiedy przychodzimy do Boga, że już na zasadzie, jak już jesteśmy z Panem Bogiem, to już nie grzeszymy. Zupełnie nie to mam na myśli, ale wydajemy owoc. Więc do Jana przychodzili ludzie i dzisiaj do kościołów, do różnych miejsc przychodzą ludzie, ale tak naprawdę ważne jest, co jest w naszym wnętrzu, co jest w naszym sercu. Czy przeszliśmy ten proces, o którym Jan zaraz dalej będzie mówił. I w wersecie 11 i 12 Jan mówi, co jest prawdziwym procesem oczyszczenia. Tak? W czasach Jana, jeszcze wrócę może do tego, Jan chrzcił. W czasach Jana wśród Żydów było, on nie wymyślił czegoś nowego. Chrzest nie był jakimś nowym wynalazkiem Jana, ale różnego rodzaju obmycia, zanurzenia, kąpiele rytualne były powszechne wśród Żydów, tak? Były znane. To nie było coś, woda była symbolem oczyszczenia, tak? I w ten sposób była używana. Więc to, co robił Jan, ten chrzest Jana był też czymś, co wynikało właśnie z tych rytuałów oczyszczenia, którymi posługiwali się współcześnie wtedy jemu Żydzi. Ale w 11 wersecie i 12 Jan mówi o prawdziwej istocie tego, co ma nastąpić. 11 werset i 12 przeczytam teraz. Jan mówi tak. Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie. Za mną jednak idzie mocniejszy niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito, dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu. Jan mówi bardzo jasno i wyraźnie do Żydów o swojej służbie. Mówi, ja was tylko chrzczę wodą. Ja was tylko chrzczę wodą. Ja, mówi, wy wyznajecie grzechy, ja was chrzczę wodą. To jest dobrze, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko, co ma być. Mówi, przyjdzie po mnie ten, który będzie chrzcił w dużo, czy oczyszczał. Jeżeli weźmiemy tutaj słowo chrzest jako oczyszczenie, tak go na chwilę zacznijmy używać, to on mówi, ten, który przyjdzie po mnie, będzie oczyszczał was w zupełnie inny sposób. Jan mówi, ja was oczyszczam wodą, a wy wyznajecie swoje grzechy. Mówicie o swoich grzechach. Ale jakby Jan mówi, ale to nie jest wystarczające. To was tak naprawdę nie oczyszcza. To nie zmienia niczego w waszej rzeczywistości. Ale mówi, ale idzie za mną ktoś, kto jest daleko większy ode mnie. I to Jan mówi, ja mógłbym być jego sługą, mógłbym być jego niewolnikiem. Tak? Kiedy mówi, że mógłbym tam nosić jego sandały, tak? To mówi, posługuje się takim obrazem takiego sługi, który miał jedną z najgorszych prac w domu, bo miał podawać sandały i obmywać nogi tych ludzi przychodzących do domu. Tak? Jak wiemy, w starożytności te ludzie chodzili na bosaka, w sandałach, po ulicach chodziły zwierzęta, robiły to, co zwierzęta robią zawsze, nie zwracając uwagi na to, gdzie i jak, tak? I tam chodziły osły, wielbłądy, konie i wszystko na świecie. Nieczystości, jak się wylewało z domu, to też takim średniowiecznym sposobem, tak? Uwaga, leje się i chlub za okno. Jakkolwiek to wyglądało w Izraelu, no ale nie były to najczystsze miejsca, ulice, tak? Nie były najczystszymi miejscami w mieście, więc chodząc w sandałach, no tych nóg nie miało się tylko zapylonych, ale mogły być różnymi rzeczami pokryte, tak to nazwijmy. I wchodząc do domu był taki sługa, który mył nogi i podawał sandały, zawiązywał, zdejmował czy zakładał sandały, tak, takiego gościa. Więc Jan mówi, ja jestem takim sługą, mógłbym być takim sługą dla niego jedynie. Taka jest moja pozycja względem tego, który ma przyjść. I Jan mówi, przeciwstawia, mówi, ja używam wody i upamiętania. Mówi, on będzie używał Ducha Świętego i ognia. Ducha Świętego i ognia. I kochani, jest pewna tutaj taka paralela. Woda, ogień, te wyznawanie takie ludzkie i Duch Święty, tak? Jeżeli woda była swego rodzaju oczyszczeniem, to ogień jest również taką metaforą oczyszczenia, tak? I ogień oczyszcza dużo skuteczniej niż woda. Bo ogień oczyszcza nie tylko z brudu, ale w ogóle z tego, co zniszczalne, że tak powiem. Tak? Wiadomo, że ogień w tym sensie tutaj oczyszczał, tak jak oczyszcza metale, tak jak oczyszczało się złoto, po prostu rozpalało się do najwyższej możliwej temperatury i wszystko spalało się. Szlachetność złota polegała na tym, że ono, kiedy już wszystkie inne metale się jakby wypaliły, ulotniły z niego, to złoto nadal pozostawało i robiło się czystsze, tak? Podobnie z żelazem, tak? Kiedy się kuje żelazo, to się je rozpala po to, żeby te wszystkie zanieczyszczenia w rudzie, które są, one po prostu wyparowały, oddzieliły się od żelaza, żeby zostało samo żelazo. I Jan mówi, on was będzie chrzcił ogniem, on was będzie oczyszczał i zanurzał w ogniu. Ale mówi on również, wy tu wyznajecie grzechy, a on da wam Ducha Świętego. On wam da Ducha Świętego. On wam da coś więcej. On wam da prawdziwe oczyszczenie i coś trwałego. Tak, to Duch Święty, my możemy wyznawać nasze grzechy tak, jak uważamy za słuszne, te, które chcemy, te, które są akurat takie modnie, żeby akurat te wyznawać, czy inne. Natomiast Duch Święty zna nasze grzechy. Jak? My możemy, ludziom możemy wyznać jedną rzecz, drugiej nie wyznać. Ludzi możemy zwieść i oszukać. Natomiast Duch Święty po pierwsze zna nas takimi, jakimi jesteśmy. Tak? Jest Duchem Bożym, który przenika głębokości naszego ducha. I on zna nas lepiej od nas samych. Ludzie potrafią się zakłamać, tak? My mamy taką unikalną możliwość zakłamywania siebie, tak? I są ludzie, którzy zrobili coś złego i już po miesiącu patrzysz, a oni mają tak historię ułożoną, że w zasadzie to już nie jest złe, tylko dobre, albo nawet jest to, już się tego nie pamięta, albo wszystko jest tak i oni święcie w to wierzą, oni nie oszukują już, tak? Naprawdę wierzymy w to, znajdujemy sobie usprawiedliwienie i naprawdę zaczynamy wierzyć, że tak było, tak jak my to pamiętamy, tak jak my to interpretujemy, tak? Więc jako ludzie potrafimy to robić. Natomiast Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie oszukać. Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie, on zna nasze grzechy. Dlatego on jest też tym, który może z nami pracować. Tym, który będzie nas stawiał w takie okoliczności, w takie sytuacje, który będzie pracował z nami tak, żeby to oczyszczenie było głębokie. I to jest to, co obietnice Starego Testamentu mówiły, że wypiszę moje prawo na waszych sercach. Tak? Że tą obietnicą przyszłości było, że Bóg mówił w księdze Jeremiasza i chyba w księdze Ezechiela, mówi, że przyjdą dni, kiedy wypiszę moje prawo, ono będzie w waszym wnętrzu, ono już nie będzie tylko spisem, który czytacie, jakimiś tablicami, które nosicie, ale ono będzie wypisane na tablicach waszego serca. Ono będzie w waszym wnętrzu. I kochani, jeżeli mamy Ducha Świętego, to mamy to prawo w środku nas. I już nie potrafimy robić pewnych rzeczy, które potrafiliśmy wcześniej robić. A jeżeli je robimy, to nie robimy ich z tak zwanym czystym sumieniem. To te nasze wewnętrzne prawo dręczy nas i mówi nam, co zrobiliśmy źle, jak zrobiliśmy, dlaczego zrobiliśmy źle i pobudza nas do tego, żeby coś zmienić. I oczywiście możemy to zagłuszyć, tak? Dlatego apostoł Paweł mówi, ducha nie gaście. Ducha nie gaście. W takim sensie, że jeżeli mamy Ducha Świętego i On pracuje w nas, my znowu, jako ludzie, możemy użyć różnych sposobów, żeby ten głos w sobie zagłuszyć, żeby go zdusić, żeby go ignorować. I z czasem możemy zgasić ducha, tak? Z czasem możemy doprowadzić się do sytuacji, gdzie niestety ten głos będzie słaby i nie będzie taki, jaki powinien być, bo jak to ktoś powiedział, Pan Bóg jest dżentelmenem, nikogo nie zmusza do niczego, przychodzi tylko, kiedy jest zapraszany i w pewnym sensie nawet odzywa się czasami tylko wtedy, kiedy pozwoli mu się mówić, tak? Jeżeli nie pozwalamy mu mówić, jeżeli nie zapraszamy go, to nie przyjdzie do nas i nie przemówi. A więc oczywiście Jan mówił o Jezusie, który miał przyjść i chrzcić duchem i ogniem w prawdziwy sposób. Jan tylko dawał taki przedsmak tego, co miało się wydarzyć. I myślę, że my dzisiaj właśnie, kiedy wchodzimy, kiedy podejmujemy decyzję naszej wiary, to pierwsze rzeczy, czy jedne z pierwszych rzeczy, które robimy, owszem, zapraszamy Boga, modlimy się, wyznajemy nasze grzechy, ale później dostępujemy, właśnie idziemy do chrztu, tak? Chrzcimy się w wodzie i to, co z reguły powinno następować po chrzcie, to jest ta modlitwa o Ducha Świętego, o ten chrzest w Duchu Świętym, tak to możemy nazwać, tak? Kiedy znowu w sposób to, co Bóg z nami robi, to symbolicznie identyfikujemy się z Chrystusem w wodzie i Bóg daje nam ducha. Jezus z Ojcem posyłają swego ducha, którego dają do naszego wnętrza i który staje się dla nas właśnie tym prawem wewnętrznym, staje się tym oczyszczeniem, prowadzi nas ku oczyszczeniu, ku wypaleniu ogniem tego, co wypalone musi być. Za chwilę jeszcze do tej myśli o chrzcie wrócimy. Ale będziemy czytać dalej od 13 wersetu do 17. W tym czasie z Galilei nad Jordan przybył do Jana Jezus. Chciał być przez niego ochrzczony. Jan jednak próbował go powstrzymać. To raczej ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, przekonywał, a ty przychodzisz do mnie? Lecz Jezus mu odpowiedział, teraz ustąp. Uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica zstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba, oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. A więc przyszedł Jezus, żeby być ochrzczony. No i oczywiście Jan, będąc prorokiem, wiedział, że nie jest to osoba, którą trzeba ochrzcić. Dlaczego? Dlatego, że Jezus nie miał nic do wyznania. Tak? Jan chrzcił wodą, kiedy ludzie wyznawali swoje grzechy. Natomiast Jezus nie miał żadnego grzechu, który mógłby, musiałby, czy miałby wyznać. Tak? Więc mówi, kiedy przyszedł, mówi, ochrzci mnie, to Jan mu mówi, ale to ty chyba mnie powinieneś ochrzcić, bo Jan nie był bezgrzesznym. Nie wiemy, jakie miał grzechy. Może za dużo tej szarańczy i tego miodu gdzieś tam podjadał sobie. Być może to było jego grzechem. Może pysznił się tym swoim wielbłądzim odzieżą. Nie wiemy. Ale na pewno był człowiekiem, tak jak my. Każdy prorok był człowiekiem, tak jak każdy z nas. I jeżeli Bóg komuś daje urząd czy dary prorocze, to nie znaczy, że daje mu bezgrzeszność i niepokalane poczęcie i nie wiem, co tam jeszcze. Jan miał jakieś grzechy i dlatego mówi do Jezusa, to ty powinieneś ochrzcić mnie, to ja miałbym rzeczy do wyznania. To ty powinieneś to zrobić. Ale Jezus mówi, nie, uczyńmy to, co musi się dokonać. Co musiało się dokonać w tym momencie? To, co musiało się dokonać, kochani, to było to, że Jezus musiał, czy Jezus w tym momencie utożsamił się z grzeszną ludzkością. On był człowiekiem, tak? Ale w tym momencie, w pewnym sensie w oczach ludzi, którzy tam patrzyli, Ale nie tylko o to chodziło, ale też przed Ojcem, tak, który go uwielbił, on pokazał, że ja chcę być, doświadczyć w pełni człowieczeństwa. I czytamy w liście do Hebrajczyków, że Jezus doświadczył wszystkiego, doświadczył pełni człowieczeństwa oprócz grzechu, tak, oprócz upadku. Ale tu w chrzcie on jakby nawet w pewnym sensie tak zewnętrznie pokazał siebie jako grzesznika, choć nie miał tego grzechu, tak? Ale został zanurzony w wodzie po to, żeby i w tym wyznaniu jakby stać się człowiekiem. On, żeby pomóc ludziom, musiał się z nimi utożsamić. I kochani, jeżeli chcemy komuś służyć, to jest to dobry przykład. Z jednej strony musimy utożsamiać się z ludźmi, którym służymy. Jeżeli się z nimi nie utożsamiamy, jeżeli nie rozumiemy ich, to nie będziemy w stanie im usłużyć. Z drugiej strony musimy być wolni od tego, co jest ich problemem. Tak? Bo jeżeli mamy ten sam problem, to ślepy ślepego będzie prowadził. Kulawy kulawego będzie poganiał. Tak? Jeżeli mamy ten sam problem, i to jest czasami problem naszej, kiedy chcemy gdzieś usługiwać, tak? Że czasami ciągnie nas do usługiwania ludziom, którzy mają taki sam problem jak my. I niestety wtedy, jeżeli my nie zostaliśmy wcześniej uwolnieni, to nie będziemy w stanie mądrze pomóc im. Tak? My mamy taką wełku znajomą, która dla mnie jest takim dobrym obrazem tego, chociaż jest niewierząca. To jest niewierząca dziewczyna, ale ona doświadczyła bezdomności. Ona doświadczyła w swoim życiu wielu rzeczy, między innymi była bezdomną przez jakiś czas. I teraz jakby wyszła z tej bezdomności. Ma dom, ma córkę i jakby normalnie funkcjonuje pod wieloma względami, jeżeli akurat o to chodzi. I ona ma serce dla bezdomnych. I znamy ją, bo zaczęła gotować takie posiłki dla bezdomnych i to w końcu trafiło do nas do kościoła i te posiłki są gotowane teraz tam w Ełku w zborze i przychodzą ludzie z zewnątrz i ze zboru i razem gotujemy i później razem wydajemy te posiłki. Raz w tygodniu tylko, ale ona dla mnie jest takim dobrym przykładem właśnie osoby, która utożsamia się z tymi ludźmi, bo doświadczyła tego ich życia i ona ma dla nich serce. Ja spotkałem ludzi, którzy... I sam bym pewnie się do tego zaliczył, ale nigdy nie próbowałem takiej pracy z bezdomnymi, ale spotkałem kiedyś kogoś, kto spróbował, tak nawet pastora, który próbował pracy z bezdomnymi i szybko się poddał na zasadzie, a z nimi to nie ma sensu. I tak im nie pomożesz, i tak oni tam lubią, oni tam chcą i tak dalej, i tak dalej. I zniechęcił się i przestał pomagać bezdomnym. Ona nie przestaje, dlaczego? Bo ona zna ich doświadczenia i jej nie chodzi o to, żeby ich wyrywać. Ona chce im okazać serce, ona chce im pomóc. Jeżeli oni wyjdą z tej bezdomności, to oczywiście dla nas chwała Bogu, ona jest niewierząca, więc jakby nie powie chwała Bogu, ale cieszy się z tego, że wyjdą, tak? Ale nawet jak nie wyjdą, to ona po prostu chce im okazać serce. Ona po prostu chce ich nakarmić. Ona po prostu chce pobyć w jakimś sensie z nimi, w jakiś tam sposób im pomóc, tak? Ale może to robić tylko dlatego, że po pierwsze utożsamiła się z nimi, umie się z nimi utożsamić, bo doświadczyła trochę tego, ale jednocześnie nie ma tego problemu. Tak? Sama nie jest osobą bezdomną. Więc może im usługiwać. I coś takiego myślę, i może to nie jest taki najlepszy przykład w takim sensie chrześcijańskim, ale też myślę tutaj, że to jest ważne. Jeżeli komuś usługujemy, to nie znaczy, że musieliśmy tego doświadczyć. Bo czasami możemy się nawet utożsamić po prostu. Ja mogłem nigdy nie być alkoholikiem, ale jeżeli będę potrafił się jakby utożsamić z przeżywaniami, doświadczeniami alkoholika, i nie mówię, że to potrafię, ale gdybym potrafił, to jednocześnie nie mając tego problemu, wtedy będę najlepiej wyposażony do tego, żeby pomagać takim ludziom, tak? Czyli mając empatię, mając pewne zrozumienie, z czym walczą, z czym się zmagają, czego doświadczają, ale jednocześnie nie mając tego problemu, tak? To wtedy można mądrze komuś pomóc. Natomiast mając ten problem albo nie rozumiejąc, zawsze będziemy, jeżeli mamy problem, to wszystko będzie szło w stronę takiego niezdrowego współuzależnienia często, jeżeli nie mamy tego problemu i nie mamy empatii, to pójdziemy w stronę oskarżania i mówienia, a ty tam pomodliłbyś się i już byś wyszedł z tego i byłoby z tobą dobrze. Tak wielu ludzi, którzy próbują pomagać ludziom uzależnionym, właśnie ma takie podejście. Chociaż ja się z tobą pomodlę i masz być uwolniony. Jak tu teraz nie będziesz uwolniony, to szkoda na ciebie czasu tracić. Idę dalej, idę do następnego. Nie zawsze człowiek jest uwolniony jedną modlitwą, tak? Albo inni ludzie, którzy ten gdzieś tam problem mają, to zaczynają im tak usługiwać, że coraz gorzej im robią, zamiast im pomóc, tak? Więc żeby nie mieć tych dwóch skrajności, musimy mieć te dwie rzeczy i to, co zrobił Jezus. On utożsamił się z ludźmi pod wieloma względami, jako grzesznikami, jako tymi, którzy mają problem, ale jednocześnie tego problemu nie miał w rzeczywistości, tak? Że sam nie miał, nie był grzesznikiem. Ale chrzest Jezusa był takim właśnie utożsamieniem się z nami, z ludźmi. I kochani, był aktem takiej przemiany, dlatego że w Starym Testamencie, jeżeli sobie przypominacie, to prorocy namaszczali królów. Tak? Jeżeli pierwszy król Izraela, Saul, namaszczony przez Samuela, tak? Proroka. Dawid jako król, namaszczony przez Samuela jako proroka. Salomon jako król, namaszczony przez Sadoka i Natana. Jeden z nich był kapłanem, drugi był prorokiem. Tak? Jeroboam, kiedy rozchodzą się dwa królestwa, syn Salomona doprowadza do tego, że Izrael zostaje rozbity na dwa. Też ten Jeroboam, czyli ten król Izraela, nie Judy już, ale Izraela, jest namaszczony przez proroka Achiasza. Tak? Królowie są namaszczani przez proroków. I ten chrzest i Eliasz, można by powiedzieć, i Elizeusz, który chodził w jego duchu, byli ostatnimi prorokami, którzy namaszczali królów. Tak? Jakby Eliasz namaszczał królów i przeklinał królów, można powiedzieć, i Elizeusz, który przyjął ducha Eliasza, robił to samo. I po nich jakby nie było już proroków, którzy namaszczali królów. Więc znowu, ten Jan jako Eliasz przychodzi, żeby namaścić kolejnego króla Izraela, tak? Prawdziwego króla Izraela. I oczywiście namaszczanie polegało na czym? Sama nazwa namaścić polega, jakby pochodzi od tego, że mazało się olejem, tak? Pomazywało się olejem. Olej był symbolem Ducha Świętego, którego Bóg miał królowi dać do mądrego sprawowania władzy. I to, co widzimy tutaj w tym chrzcie Jezusa, to jest ten sam symbol, ale trochę przerobiony, tak? Czyli to namaszczenie na króla polega na chrzcie w wodzie i namaszczeniu Duchem Świętym, którego dokonuje sam Ojciec. Tak? Bo to, co widzimy, kiedy Jezus wychodzi z wody, otwiera się nad nim niebo i Duch Święty jako gołębica zstępuje na Chrystusa i sam Ojciec mówi: oto mój Syn umiłowany, tak? Źródło mojej radości, tak jak jest tutaj napisane. Więc znowu, jest to akt namaszczenia. Chrzest, identyfikacja Chrystusa z ludźmi jest jednocześnie aktem namaszczenia Duchem Świętym. I Duch Święty zstępuje jak gołębica, dlatego że gołębica jest symbolem, tym przysłowiowym symbolem pokoju, tak? Pochodzącym oczywiście z historii o kim? Gołębica? Historia o kim? O Noem. Gdzie mamy gołębicę? Kiedy Noe wypuszcza, żeby sprawdzić, czy już wyschła ziemia, wypuszcza gołębicę, która wraca z gałązką oliwną. I dlaczego jest to symbolem pokoju? Nawet w komunizmie, tak? Gołąbek z gałązką to był symbol pokoju. Dlatego, że to był symboliczny pokazanie, że Boży gniew się zakończył, tak? Potop się skończył. Kara, zniszczenie ludzkości jakby zostało zamknięte. I ten gołąb był takim symbolem pokoju, można powiedzieć, między Bogiem a ludźmi. Tak? On przyniósł znak, że skończył się ten czas kary. I tak samo Duch Święty. Tak? Paweł mówi w liście do Rzymian: pokój mamy z Bogiem. Tak? I to nasze zbawienie, nawrócenie, jakkolwiek to nazywamy, w dużej mierze polega na tym, że zaczynamy mieć dostęp do Boga i pokój. Tak? Bóg, któremu byliśmy wrodzy, z którym toczyliśmy wojnę, w naszym życiu, staje się naszym Ojcem, przyjmuje nas, ogłaszany jest pokój i Duch Święty jest nam dany, zostajemy zapieczętowani Duchem Świętym, który jest znakiem tego, że żyjemy w pokoju z samym Panem Bogiem, Stworzycielem nieba i ziemi. Więc wstępuje Duch. Pan Jezus utożsamił się z nami w chrzcie i został namaszczony Duchem Świętym. Dlatego to samo robimy my. Tak? Kiedy przychodzimy do Boga, jesteśmy chrzczeni i modlimy się o Ducha Świętego dla tego człowieka, który jest chrzczony, po to, żeby otrzymał Ducha Świętego, został ochrzczony, zapieczętowany Duchem Świętym. I jakby przy chrzcie o tym, na tym się skupia jakby cała ta ceremonia chrztu. I chrzest jest z kolei czym? Naszym utożsamieniem się z Panem Jezusem, tak? List do Rzymian znowu mówi, że w chrzcie zostaliście pogrzebani i wzbudzeni z martwych razem z Chrystusem. Tutaj Chrystus utożsamił się z nami w naszej grzeszności, przez to, że zanurzył się w wodę i wyszedł z tej wody jako człowiek, jako ktoś, kto utożsamił się w pełni z ludźmi. Kiedy my jesteśmy chrzczeni, jako ludzie, którzy wyznają swoją wiarę, my utożsamiamy się z kolei z Nim. Tak? Utożsamiamy się z Jego śmiercią, z Jego zmartwychwstaniem i w ten sposób mówimy o tym, że to ja umarłem z Chrystusem, umarłem dla siebie, i żyję teraz razem z Nim, żyję dla Niego, tak jak mówił Paweł. Życiem moim jest Chrystus, tak? I Duch Święty, który jest nam dany, ma bardzo praktyczny sposób działania w tym, że zaczyna nas przemieniać, tak? Jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym i zaczynamy być wypalani ogniem przez tego Ducha Świętego. To jest to, co przyniósł Pan Jezus. Przyniósł Ducha Świętego, który zaczyna nas wypalać od środka, swoim ogniem oczyszczać. Tak? I nasze życie jako ludzi wierzących polega na tym, że nie, że stajemy się natychmiastowo święci, bezgrzeszni i nienaganni, ale na tym, że Duch Święty zaczyna pracować z nami od wewnątrz. Zaczyna wypalać w nas powoli, po kolei różnego rodzaju grzechy i On wie, co z nami robi. Tak? My czasami byśmy chcieli w ludziach różne rzeczy powypalać, bo widzimy ich wydaje nam się, że widzimy ich problemy, ale tak naprawdę to Duch Święty zna problemy i zaczyna z nimi pracować. Kiedyś czytałem takie świadectwo pewnego misjonarza, czy człowieka, który przyjechał do pewnego misjonarza na Jamajce i przyszedł do niego do kościoła i no, siedzi gromada ludzi z Jamajki. Wiecie, na Jamajce wszyscy są tacy kolorowi i siedzą, mają jakieś czapki, nie czapki na nabożeństwie i tacy wszyscy są Jamajczycy. No i ten człowiek, który przyjechał z Europy, to było gdzieś tam na początku XX wieku. Później po nabożeństwie do tego misjonarza, który prowadził ten kościół, mówi: słuchaj, no jak ty możesz pozwolić, żeby oni tak... Już był z takiej wiktoriańskiej Anglii, gdzie wszystko było poukładane. I mówi: jak ty możesz pozwolić, żeby oni tak w kościele w tych takich głupich czapkach siedzieli i tak źle wyglądali? I ten misjonarz mówi: wiesz co, gdyby ich jedynym problemem były głupie czapki, to naprawdę byłoby wszystko proste. I to, co miał na myśli, to miał to, że czasami ludzie mają głębsze problemy, z którymi pracuje Duch Święty. My chcielibyśmy im czapki pozdejmować, ubrać tak czy inaczej, jakoś doprowadzić do swoich standardów człowieka wierzącego, tak, że ma wygląd, ale my nie znamy ich wnętrza, my nie wiemy, jakie problemy naprawdę w tym momencie, z jakimi problemami Bóg pracuje w ich sercu, tak, i my możemy nigdy nie mieć wglądu w te problemy. Dlatego o tyle, o ile mamy, Biblia mówi, że mamy się napominać, tak, czyli my mówimy napominać, ale to samo słowo znaczy zachęcać, czyli my mamy się zachęcać do tego, żeby nie gasić ducha, żeby ten duch bardziej w nas i bardziej pracował i więcej owocu wydawał. O tyle wiemy też, że nie mamy osądzać cudzego sługi też, jak mówi słowo, tak? Bo każdy cudzy sługa ma Pana, który z nim pracuje i Duch Święty pracuje z nim w jego problemach. Kochani, kończąc, chciałbym, żebyśmy przeszli do wieczerzy.